John Cage powiedział kiedyś: nie rozumiem ludzi, którzy boją się nowych idei, ja boję się starych. I właśnie jedną z takich potężnych idei, czasem może niewygodnych, jest ewolucja.
Tak, zdecydowanie. A my dzisiaj, bazując na materiałach, które mamy, spróbujemy ją zgłębić, zrozumieć ten ciągły proces zmian.
Dokładnie. Chcemy zobaczyć, jak ten proces adaptacji doprowadził nas, no wiesz, tu, gdzie jesteśmy.
Celem jest spojrzenie na ewolucję nie jako na jakiś z góry ustalony plan, ale raczej jak na takie ciągłe hakowanie życia.
Hakowanie, w sensie wykorzystywanie tego, co już jest?
Właśnie, wykorzystywanie w nowy sposób, czasem, no, zaskakujący. Nasze ciała, nasze umysły są pełne śladów tej historii.
No dobra, to zanurzmy się w tę opowieść. Może zacznijmy od skali czasu, bo ona jest przytłaczająca.
Tak, potem przejdziemy do mechanizmów, dowodów, także tych może mniej intuicyjnych i do przykładów ewolucji, którą widać, no, jakby na żywo.
Okej, więc ewolucja to zmiana i adaptacja. W materiałach jest mowa, że człowiek to taki mistrz adaptacji.
Tak, bo zasiedlił prawie każdą niszę ekologiczną. Ale co ważne, to nie była jedyna możliwa ścieżka. Jakby warunki były inne, historia życia mogłaby wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej.
A ta skala czasu? Prawie 14 miliardów lat od wielkiego wybuchu? To się w głowie nie mieści. Jakie były takie kluczowe momenty dla życia na Ziemi?
Może zamiast dat skupmy się na przełomach, dobra? Po pierwsze, samo życie. Miliardy lat temu, ten ostatni wspólny przodek, luka.
Luka, tak.
Potem rewolucja energetyczna. Pojawiają się komórki eukariotyczne, mają mitochondria.
Czyli te małe elektrownie.
Dokładnie. Elektrownie komórkowe. I to dało paliwo do większej złożoności.
Czyli więcej energii, większe organizmy, bardziej skomplikowane.
Tak jest. A potem jakby przyspieszenie. Rozmnażanie płciowe, mieszanie genów. Potem organizmy wielokomórkowe.
I eksplozja kambryjska.
No właśnie. Około 540 milionów lat temu, nagle bum, mamy już jakby główne plany budowy większości dzisiejszych typów zwierząt, układy nerwowe. Potem wyjście na ląd, dinozaury.
I katastrofa 66 milionów lat temu, koniec dinozaurów, szansa dla ssaków.
Te wielkie wymierania, co ciekawe, działały jak taki motor zmian. Trochę paradoksalnie. Zwalniały nisze, otwierały nowe możliwości.
A my, ludzie, nasza cywilizacja, to jest mgnienie oka w tej skali. Ostatnia sekunda, dosłownie.
Niesamowite, prawda?
Ale jak to dokładnie działa? Co napędza te wszystkie zmiany? Podstawowe składniki to, powiedzmy, informacja, czyli geny, jej kopiowanie, błędy w tym kopiowaniu, czyli mutacje, konkurencja i dobór naturalny. I często się mówi, że to przypadek, ale chyba nie do końca.
No właśnie nie. Mutacje są losowe, jasne, ale dobór naturalny już nie. On faworyzuje te cechy, które w danym środowisku, podkreślam, w danym, zwiększają szanse na przetrwanie i, co ważne, na rozmnożenie.
Czyli to nie jest ślepy traf, tylko selekcja najlepiej przystosowanych w konkretnych warunkach.
Dokładnie. To jest ciągły kompromis między stabilnością genów a gotowością do zmian, plastycznością. Okej, to teoria. A dowody? Gdzie je widać? Wiesz, słynne pytanie. Czy człowiek pochodzi od małpy? I tu trzeba od razu sprostować. Nie pochodzimy od współczesnych małp. Mamy z nimi wspólnego przodka. Gdzieś tam miliony lat temu.
Rozumiem. A te dowody w nas samych?
No, czasem wystarczy spojrzeć w lustro. Albo poczuć. Mamy kość ogonową. Przecież to pozostałość po ogonie. Albo gęsia skórka. Kiedyś strosiła futro. To są takie ewolucyjne ślady, relikty. Guzek Darwina na uchu, mięsień dłoniowy długi.
Którego niektórzy już nie mają, prawda?
Tak, to też dowód na zmienność.
No dobrze, ale co z czymś naprawdę złożonym, jak oko albo ucho? Czy to nie jest zbyt skomplikowane, żeby powstało samo? Krytycy często używają tego argumentu.
Tak, to jest koronny argument kreacjonistów, ale on się nie trzyma kupy, jak się przyjrzeć. Oko nie powstało od razu w obecnej formie. Ewoluowało stopniowo. Od prostych plamek wrażliwych na światło.
Czyli krok po kroczku.
Krok po kroczku. Co więcej, nasze oko wcale nie jest idealne. Ma plamkę ślepą, tam gdzie nerw wzrokowy wychodzi. Naczynia krwionośne są przed receptorami światła.
Zasłaniają trochę.
No właśnie. To pokazuje, że ewolucja to takie majsterkowanie, wykorzystywanie tego, co jest pod ręką, a nie jakiś doskonały projekt inżynierski.
A ucho?
Podobnie. Te kosteczki w uchu środkowym, młoteczek, kowadełko, strzemiączko, to są zmodyfikowane kości szczęki naszych gadzi przodków. Ewolucja je przerobiła na nowy użytek.
Czyli te wszystkie niedoskonałości, te obejścia, jak ten słynny nerw krtaniowy wsteczny u żyrafy, który robi wielką pętlę.
Absurdalną pętlę.
To właśnie jest dowód na ewolucję, a nie przeciwko niej.
Dokładnie tak. To pokazuje historyczną ścieżkę. Pokazuje, że ewolucja pracuje z tym, co ma, a nie projektuje od zera. A wspomniane rozmnażanie płciowe to jest jakby turbodoładowanie.
Bo miesza geny?
Tak. Zwiększa różnorodność w populacji. To daje większą odporność na choroby, na zmiany środowiska. Ogromna przewaga.
A czy my, ludzie, wciąż ewoluujemy? Czy ten proces się zatrzymał?
Nie, skądże. Działa nadal. I być może nawet szybciej niż kiedyś. Przynajmniej pod pewnymi względami. Mamy ewolucję kulturową. To, czego się uczymy, jak żyjemy, wpływa na naszą biologię.
Jak to?
To tak zwany efekt Balduina. Kultura może jakby wskazywać kierunek doborowi naturalnemu. Na przykład jeśli jakaś umiejętność, którą zdobywamy przez naukę, staje się bardzo ważna dla przetrwania, to dobór może zacząć faworyzować genetyczne predyspozycje do łatwiejszego jej nabywania.
Aha, czyli kultura i biologia się przenikają.
Tak. Dochodzi też epigenetyka, czyli zmiany w ekspresji genów, nie w samych genach, pod wpływem środowiska. I te zmiany czasem mogą być dziedziczone. Na krótko, ale jednak.
Przykładem takiej wciąż działającej ewolucji u ludzi jest chyba tolerancja laktozy u dorosłych.
Świetny przykład. Pojawiła się stosunkowo niedawno, w populacjach, które udomowiły bydło i zaczęły pić mleko. To jest zmiana z ostatnich kilku tysięcy lat.
A inne przykłady ewolucji na żywo?
O, mnóstwo. Te słynne japońskie kraby Heikegani. Rybacy przez wieki łowili kraby, ale te, których pancerze przypominały twarze zmarłych samurajów, wyrzucali z powrotem do morza.
Nieświadomie je selekcjonowali.
Dokładnie. Albo ćmy krępaka na brzozaka w Anglii. W rejonach przemysłowych, gdzie drzewa były okopcone sadzą, ciemne formy miały lepszy kamuflaż i były rzadziej zjadane przez ptaki. Populacja ciemniała.
A potem, jak powietrze stało się czystsze?
Znowu zaczęły przeważać jasne formy. Klasyka. No i oczywiście bakterie oporne na antybiotyki. To jest ewolucja w czasie rzeczywistym, dziejąca się w szpitalach. I rasy psów wyhodowane przez człowieka w ciągu setek, a nie milionów lat. Ogromna różnorodność w krótkim czasie.
Czyli podsumowując, te materiały pokazują nam ewolucję jako taki nieustanny, dynamiczny proces. Czasem może trochę niechlujny, pełen kompromisów, ale to on ukształtował nas i każdą inną żywą istotę.
Tak. I zrozumienie tego procesu pozwala nam lepiej odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. I może rozprawić się z tymi starymi ideami, o których mówił Cage, tymi często błędnymi wyobrażeniami.
Znajdujemy się też w ciekawym momencie. Ewolucja kulturowa, technologiczna zdaje się pędzić, jak nigdy wcześniej.
To prawda. Co rodzi oczywiście pytania o przyszłość. Jakie będą tego konsekwencje dla nas jako gatunku? I może na koniec taka myśl do rozważania. Skoro ewolucja biologiczna jest pełna takich historycznych naleciałości, kompromisów, rozwiązań dalekich od ideału inżynierskiego, to jakie takie ewolucyjne niedoskonałości możemy dostrzec wokół nas? W naszych systemach społecznych, w technologiach, może nawet w naszym sposobie myślenia. Co jest naszym odpowiednikiem tej dziwacznej pętli nerwu krtaniowego?
Dobre pytanie. Coś, co działa, ale mogłoby działać znacznie lepiej, gdyby było zaprojektowane od nowa, a nie wyewoluowało historycznie.
Właśnie. Zostawmy z tym pytaniem naszych słuchaczy.